Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem Bogny Bogdanowicz jest Joanna. Witam Cię.
Dzień dobry.
Asiu, przyznamy się do tego, skąd się znamy?
No, ze szkoły podstawowej. Bardzo dawno temu się widziałyśmy, chyba z jakieś 15, no nie, myślę, że 25 lat temu.
Och, już myślałam, że nie zaczniesz liczyć. Tak, chodziłyśmy razem do podstawówki na tym samym osiedlu, mieszkałyśmy blok w blok. A teraz spotykamy się w zupełnie innych okolicznościach i w innym kontekście. Zanim zaczniemy rozmawiać o łasce i zanim zaczniemy rozmawiać o Panu Jezusie i Jego dziełach, powiedz nam w dwóch słowach, kim teraz jesteś i czym się zajmujesz?
Zajmuję się teraz kosmetyką i upiększam panów i panie w miarę możliwości. Jestem sobie sama sterem, żagrem i okrętem. Mogłabym tak powiedzieć ogólnie.
Jesteś też żoną i mamą?
Tak. Jestem od 16 lat żoną. Mam trójkę dzieci, dwóch synów i córkę. Najmłodsza córka ma 2 lata, potem jest 10-letni syn i 14-letni syn.
Przyznałaś mi się też, że jesteś fizykiem z wykształcenia, co robi na mnie kolosalne wrażenie. Ale nie pracujesz jako fizyk, tak?
Nie. Po urodzeniu pierwszego dziecka jakoś tak zrezygnowałam i moją pasją były paznokcie. Jakoś tak się potem tym zajęłam i poszłam w tym kierunku. Więc, że tak powiem, fizyką zajmuję się wtedy, kiedy dzieci potrzebują pomocy, fizyką, chemią, matematyką, wtedy, kiedy ktoś ze znajomych też potrzebuje pomocy.
Szczęśliwe te dzieci. Czy w odnośnie twojego życia jest sens pytać o moment nawrócenia, o taki przełom w wierze?
No myślę, że to jest chyba moment kulminacyjny, do którego bardzo często wracam. Dlatego, że miałam 2 takie przełomy. Pierwszy to był chyba, tak jak patrzę, sięgam pamięcią, to było w liceum, gdzie miałam taki straszny okres buntu, pamiętam. Nie chciałam chodzić do kościoła, buntowałam się. Ale myślę, że wtedy bardzo modliły się za mnie moje babcie, teraz sięgam pamięcią. I jak teraz na to patrzę i do tego wracam, to myślę, że ta wiara, ich modlitwy wróciły mnie na właściwy tor, to znaczy wróciłam do kościoła i do Jezusa. Zresztą dobrze było też, że spotkałam na swojej drodze akurat mężczyznę, który był bardzo wierzącym. Chodziliśmy do kościoła nawet na randkach, więc to też pomagało, myślę, że też w tym rozwoju duchowym. Natomiast potem po ślubie przyszedł jakiś taki moment, przyszły dzieci i przyszło bardzo dużo obaw. Były obawy o przyszłość, obawy o dzieci, zdrowie, o wszystko. I ja znowu skręciłam. Skręciłam niewłaściwą drogę, zaczęły się jakieś wróżby, chodzenie na tarota, chodzenie do cyganek, różne takie rzeczy. I co zauważyłam? Zauważyłam, że do pewnego momentu to działo się ok. Natomiast potem to życie zaczęło się tak strasznie zmieniać. Miałam problemy z zasypianiem, budziły mnie jakieś różne stwory, jakieś różne wybijanie ze snu. I ja nie wiedziałam, co mam wtedy robić. I wtedy to też jeszcze nie było dobre, ale poprzez jedną znajomą trafiłam na pseudo-egzorcystkę. I chyba tego dnia, dzięki niej, dzięki Bogu, myślę, ja zrozumiałam, że dzieje się coś nie tak, dlatego że ja tego dnia, to był bardzo dziwny dzień, ja jechałam z dziećmi z przedszkola, samochód przestawał działać, światła mi przestały działać, samochód prawie nie jechał, a ja tego dnia miałam mieć niby przez nią, w cudzysłowie, oczyszczane mieszkanie. Ja się wtedy zaczęłam bardzo modlić, jak się zaczęłam modlić, pamiętam, jak już dojechałam do domu. Okazało się później, jak sprawdził mąż, samochód był sprawny tego dnia wieczorem. Jak dojechałam do domu, to ja po prostu z minuty na minutę miałam temperaturę 40 stopni, nie mogłam chodzić i stwierdziłam, że coś jest nie tak. Ale wtedy jeszcze nie zaczęłam się modlić. Wtedy pamiętam, któregoś dnia wiedziałam, że się dzieje coś nie tak, ale jakoś to tak wiedziałam, ale co z tym zrobić. I jak taki dobry apostoł, jedna z moich klientek przyszła i powiedziała, że jej mężowi się poprawiło, jak była na mszy o uzdrowienie. No i stwierdziłam, że przecież nic mi nie zaszkodzi, a może wręcz pomoże. No i się zdecydowałam. Ona chyba wiedziała, czym to grozi, bo powiedziała, że po mnie przyjedzie. I pamiętam, że wtedy zawsze, od tego momentu, przed mszami na uzdrowienie, działy się różne dziwne rzeczy. W każdym razie dotarłam. To było w marcu 2010 roku. Pierwszy raz dotarłam na mszę uzdrowienia. I pamiętam moją pierwszą reakcję, bo ja weszłam, kościół pełen ludzi. Wszyscy podnoszą ręce, śpiewają, cieszą się. A ja tak stałam z boku. I pierwsze moje wrażenie było takie, no co oni się tak cieszą? Oni tak wesoło w ogóle. Co oni, kurczę, problemów nie mają? Mówi, uśmiechają się tak, jakby ten uśmiech mieli przyczepiony. Ale reakcja moja na tej mszy była fajna. To znaczy, fajna. Z jednej strony ja się śmiałam, cieszyłam się tak jak oni. Tak jakbym przyszła na bardzo fajne jakieś przyjęcie. Natomiast okazało się, że w międzyczasie ja cały czas płakałam. Czyli to był taki śmiech przerywany jak gdyby. Ja mówię, kurczę, i tak się zastanawiałam, ja tak już jak usiadłam, tam pamiętam, usiadłam sobie niziutko tam, bo nie było miejsca. I się tak zastanawiałam, Panie Boże, co się ze mną dzieje? No jak się zachowuję jak wariatka? No przecież nie można się śmiać i płakać nawzajem. I to był taki pierwszy moment, gdzie ja poczułam taką obecność, że rzeczywiście coś mnie chce z tego zła wyciągnąć. To był taki pierwszy moment. No i potem już te momenty zdarzały się bardzo często. Znaczy, zostałam z wielu rzeczy oczyszczona, ale taki najbardziej moment, który zapadł mi w pamięci, to pamiętam, był maj, było strasznie zimno, wszyscy byli ubrani w takie kurtki. Ja byłam w tym kościele stałam i się tak zastanawiałam, dlaczego ci ludzie tak jakoś, nie wiem, czy im nie ciepło. Ja się tak cały czas rozbierałam i pamiętam, że przed ksiądzem Najświętszym Sakramentem ja uklękłam i wtedy jeszcze nie wiedziałam, jakie to jest uczucie i skąd się bierze, ale poczułam takie ciepło od stóp do głowy, przeszywające moje ciało. No oczywiście, jak to nie do wiarki, zaczęłam się rozglądać, bo ten kościół jest cały czas w remoncie, więc gdzie jest jakaś dmuchawa, może puścili, bo było zimno. Zaczęłam się rozglądać po całym tym kościele. Oczywiście okazało się, że nie. No i wróciłam do domu, zastanowiona oczywiście. Jeszcze nie miałam żadnych jakichś osób, które mogłyby mi wytłumaczyć to. Ale zdecydowałam się po tym na seminarium odnowy w Duchu Świętym. I czytając książkę ojca Tardifa Jezus żyje, po prostu przeczytałam, jak on doznał działania Ducha Świętego. I dopiero wtedy zrozumiałam, że to było natchnienie Ducha Świętego, że on mnie oczyścił z tego. Zresztą chciałam, żeby od tego wszystkiego odejść i żeby on rzeczywiście wyprostował moje ścieżki, żeby pozwolił mi przyjść z powrotem do Jezusa. I to było... Popłakałam się z tego wszystkiego, dlatego że on tak dużo poświęcił, a z drugiej strony, jak spojrzałam na swoje życie, że ja byłam taka niewdzięczna. Że tak dużo mu przyniosłam smutku, tak dużo łez, tak dużo zmartwień swoim życiem. A on poświęcił tak wiele. Więc to był taki moment, bardzo, do którego lubię wracać. To nie pierwszy, znaczy nie ostatni, może tak pierwszy, ale nie ostatni z momentów, który odczułam tak działanie Ducha Świętego. I teraz tak czuję, że tak mnie od tamtego momentu tak mnie prowadzi. Prowadzi mnie swoją ścieżką.
Pozwól, że jeszcze dopytam. Czyli po pierwszej mszy o uzdrowienie były następne?
To znaczy tak. To znaczy od tego 2010 roku, od marca, ja chodziłam regularnie na mszę. Zazwyczaj zdarzało się tak, że chodziłam tylko w niedzielę i w poniedziałek. Zdarzały się takie momenty. I myślę, że chyba od tamtego momentu nawrócenia, nie wiem, czy przez jakieś chyba tylko wakacje, czy przez jakąś chorobę opuściłam, ale w momencie nawet choroby oglądałam tą mszę zawsze przez internet i czasami też doznawałam bardzo dużych skutków oczyszczenia, nawet będąc uczestnikiem po prostu przez internetową transmisję. Więc odczuwam bardzo duże działanie i rzeczywiście jestem praktycznie, no teraz już w kościele praktycznie i z Duchem Świętym na spotkaniach co tydzień.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Czyli on zaczął cię tak pociągać pomalutku, aż do momentu, kiedy zdobył twoje serce, można powiedzieć, tym momentem uzdrowienia.
Tak, tak. To znaczy on mnie zaczął pociągać w ogóle w różnych kierunkach, dlatego że okazało się, że przeszłam seminarium odnowy w Duchu Świętym. Potem w międzyczasie, ponieważ lubiłam śpiewać zawsze i kiedyś w podstawówce, jak byłyśmy w podstawówce, to chodziłam na chór, ale no wiadomo, życie, dzieci, mąż, praca, tak, to wszystko jakoś tak nas oddziela od tych wszystkich przyjemności, które mamy. No i to gdzieś zaniedbałam, ponieważ bardzo lubiłam śpiewać, a zespół, który posługuje przy Kościele Jezuitów Mocni w Duchu, oni organizują dwa razy do roku warsztaty dla dorosłych. I ja po prostu tak sobie hobbystycznie zaczęłam chodzić na te warsztaty. Zresztą potem się okazało, że Duch Święty tak prowadzi, że na tych warsztatach spotykałam ludzi ze wspólnoty. I zawsze myślałam, że jeżeli będę chodziła, to akurat właśnie może do tej wspólnoty, tak, do Mocnych w Duchu. I teraz jak patrzę na to wszystko, jak wchodziłam na konferencje, różne fora, to spotykałam ludzi ze wspólnoty drugiej, która jest przy jezuitach, a mianowicie do zwiastowania. I teraz się okazuje, że ponieważ tam posługuję teraz w tym zwiastowaniu, to te wszystkie osoby, które poznawałam na tych warsztatach, właśnie chodzą do tej wspólnoty. I tak mi jakoś ten Pan Bóg kształtował, że te pieśni, które się uczyłam potem, to modlenie się poprzez śpiewanie, rozwijanie tego, bo to coś, co było zakopane, to okazało się, że prowadzi tak, że teraz posługuje tym śpiewem, tak, w grupie uwielbienia, w zwiastowaniu, więc to są chyba jego ścieżki i widzę w tym jego działanie, dlatego że w ostatnim czasie bardzo dużo rzeczy, które dzieją się w moim życiu, to są rzeczy, które pochodzą od Ducha Świętego, bo po nawróceniu, wiadomo jak to jest, że przychodzi nawrócenie, mamy zabieraną chorobę, jesteśmy uleczeni, ale często jest trudno postawić ten krok, żeby iść dalej za Jezusem. A ja bardzo chciałam. I myślę, że tak jak mówią, prościa będzie Wam dane, więc ja prosiłam cały czas, żeby on mną kierował, że już nie chcę zawracać, nie chcę już wracać w drugą stronę. No i tak staram się pójść w tą stronę, więc na początku ten śpiew, potem zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach zwiastowania, że on wiele cudów się działo też po drodze. Można było opowiadać naprawdę godzinami. No jest niesamowity po prostu. Zresztą cudem też jest moja córka, która też jest, że tak powiem, owocem tej wiary w miłość Boga. Ja po pierwszym seminarium odnowy w duchu, ja skończyłam, to pamiętam, że mój mąż, jak zaczęłam tam chodzić, to mówi, wiesz co, ja to muszę sprawdzić, bo może to jest jakaś sekta. Ja mówię, dobrze, sprawdzaj sobie, ja w każdym razie czuję obecność Boga i będę tam chodziła. No i po tym całym moim nawróceniu zaczęła nawracać się kolejno rodzina, bliższa, dalsza. Jeszcze miałam taki etap, nie odżywałam się jakiś czas z rodzicami. Może nie będziemy do tego wracać, ale okazało się, że mój mąż też zapragnął. No więc zapragnął odbyć też seminarium odnowy duchu. No i ponieważ mówi, że sam by nie chciał iść, to, no to ja zapytałam księdza, czy mogę w takim razie w krótszym okresie podjąć drugi raz seminarium. No i miałam takie marzenie, bo dwóch synach mieć córkę. Pamiętam, że poszłam z taką wiarą i modliłam się, pamiętam, w tym seminarium, że mam taką prośbę, tak z wiarą, że jeżeli mi jest dane w tym wieku jeszcze mieć tak dziecko i córkę, bo miałam dwa ciężkie porody, to ja bym bardzo prosiła, żebym mogła mieć córkę, Zofię Marię. I pamiętam, że jakoś to seminarium kończyło się jakoś w styczniu, a już w grudniu byłam w ciąży. I rzeczywiście pamiętam, jak modliliśmy się, to jest bardzo dziwne odczucie, ale ja mam często takie obrazy albo odczucia, albo słowa. Jak modliliśmy się, to pamiętam, że dziewczyny, które się za mnie modliły, jedna się modliła w językach, druga modlitwą wypraszała to, co. I bardzo dziwne, dlatego że wtedy, kiedy one się za mną modliły, to ja czułam, mimo że miałam zamknięte oczy, że po prawej stronie przede mną stoi Maria i mówi, nie martw się, jestem z tobą. I od tego momentu jakoś takie miałam zaufanie, że nie wiem, będę miała tą córkę i rzeczywiście no, córka już ma ponad 2 lata. Jest bardzo zwariowana. Śpiewa cały czas piosenki o Bogu i różne takie. Więc cały czas jest, prowadzenie Pana Boga jest, mogłabym opowiedzieć godzinami, naprawdę, we wszystkich aspektach.
Pamiętam, że spotkałyśmy się po latach właśnie na jakimś forum albo na warsztatach, bo pamiętam, że spotkałam Ciebie i Twoje dzieci, które były równie u siebie tam w tej wspólnocie, jak i Ty. Co one tam robiły?
Ponieważ mocniej organizuję też warsztaty dla dzieci, więc staram się z nimi, może nie zawsze, nie byliśmy na wszystkich, bo niestety się nie dostaliśmy, ale oni też lubią śpiewać, więc po prostu oni śpiewają, tańczą i bardzo lubią, więc zawsze chodziłam na te warsztaty muzyczne. Oni chodzą też zresztą od początku nawrócenia, chodzili regularnie i chodzą teraz na mszę uzdrowienie. Więc oni są po prostu do tego przyzwyczajeni, szczególnie, że jak się uczymy teraz na przykład różne takie pieśni nowe, inne, nie zespołu mocnych w duchu na spotkania, to oni po prostu w tym uczestniczą, więc jak gdyby wyrastają w tym i dla nich to jest takie naturalne, tak, że śpiewają o Bogu, o Jezusie i nic w tym dziwnego nie ma.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Chciałabym jeszcze zapytać o tą drogę formacji, bo wspomniałaś o seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. To są takie rekolekcje, które się robi w domu, trwają 10 tygodni w oparciu o konkretne Słowo Boże, potem takie komentarze z książek, to jasne. A co jest potem?
Potem, ja miałam po dwóch tych seminariach, ja się zdecydowałam na rekolekcje w milczeniu. Akurat ja byłam na rekolekcjach ignacjańskich w Borszewicach i pierwszy stopień jak gdyby tego to jest taki fundament, czyli taki fundament poczucia się takim kochanym dzieckiem Boga. No niesamowite odczucie, ja byłam wtedy w ciąży z Zosią, więc myślę, że to też taki, to dziecko Boże jest takie, że wyrasta z tym wszystkim. I tam też niesamowite wrażenie, to znaczy odczucia ciszy i rzeczywiście, tak jak kiedyś mówiłam do wszystkich, że ja nie wiem, no jak wy to możecie, widzicie, słyszycie I tam naprawdę, jak zaczęłam słyszeć różne rzeczy, które Jezus do mnie mówił, i taka niesamowita walka duchowa, to pamiętam, pierwsze odczucie było takie, nie powiem tego kierownikowi duchowemu, ale potem stwierdziłam, że nie, no dobrze, zobaczymy, jak to będzie. I pamiętam, że Jezus zaczął do mnie mówić, jak byłam już na pierwszym tygodniu, bo pierwszy tydzień potem jest następne, jakby gorsze rzeczy, bo na początku się czuje miłość Boga, ale potem dosięga się tego grzechu, piekła, tych rzeczy, które my wyrządziliśmy Jezusowi, które przyprowadziły Go pod krzyż. I ja zaczęłam słyszeć. Pamiętam, taka straszna walka duchowa, nie, nie, co ty, wezmą cię za wariatkę, ty tego nie mów. Ja mówię, nie. No przecież ja tutaj po to jestem, tak, że ja coś muszę słyszeć, to ja muszę wiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe, że byłam po nawróceniu. I pamiętam, mówiłam do kierownika duchowego, ja słyszę Jezusa. I w tym momencie usłyszałam odpowiedź, nie widzę w tym nic niestosownego. Więc ja mówię, aha, no to znaczy, że ze mną nie jest tak źle. No i okazało się, że wtedy ja przeżywam te rekolekcje bardzo owocnie. Była bardzo duża walka duchowa, jak nie mógł nie dosięgać zły duch w czasie rekreacji, w czasie dnia, no to dosięgnął mnie w czasie snu, wtedy, kiedy mógł ze mną walczyć. Więc powiem, że to był okres takiej bardzo dużej walki. Teraz się szykujemy z mężem na drugi tydzień. Jeżeli Pan Bóg tak zaplanował, to pojedziemy razem i spędzimy ten czas z Nim w ciszy i owocnie. Może się uda.
Czyli chcesz powiedzieć, że jak się tak już zupełnie nic nie mówi i wejdzie w wielką ciszę, to zaczynasz słyszeć Boga.
Tak, bo w tej rzeczywistości naszej jest tak wiele bodźców, które nas od tego wszystkiego odwodzą. Mamy tak dużo myśli, tak dużo spraw, tak dużo zajęć, że po prostu nie jesteśmy w stanie skupić się na tym. Znaczy oczywiście wieczorem, jak wszyscy śpią, na przykład można wziąć sobie Biblię, tak zrobić sobie jakieś rozmyślanie na temat fragmentu Pisma, co Bóg chce do mnie powiedzieć, ale trzeba być bardzo skupionym. Natomiast tam, jak się wyjedzie, nie ma się tych obowiązków, nie trzeba gotować, nie trzeba nic prać, nie ma jakichś dzieci, które mówią mamo, 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 albo trzeba wyjść z psem, to jest się od tego odłączonym. To ma się tylko takie obowiązki jak, nie wiem, mycie, tak, ogarnięcie siebie i po prostu jestem ja, Bóg. Tak mogę iść na spacer, rozmawiam z Bogiem i mi nie przeszkadza i po prostu jestem tylko ja i On. Więc tam, w tej ciszy, jak się pozna rzeczywiście, że On do nas mówi i jak do nas mówi, na przykład, czy to poprzez obrazy, czy to poprzez słowa, czy to poprzez gesty albo przez innych ludzi, to potem jak wrócimy do tego świata zahukanego, takiego rozgonionego, to wtedy możemy wrócić do tego i widzieć, że to działanie Boga w tym świecie też jest. Ale myślę, że bez takiego wyjechania i przez... Znaczy nie trzeba, bo akurat w Proszowicach te rekolekcje ignacjańskie są 9-dniowe, z tego co pamiętam. Jeden dzień się przyjeżdża, drugi wyjeżdża, ale tam chyba 7 dni jest na miejscu. Natomiast są, słyszałam też w innych miejscach, kilkudniowe, że można się po prostu indywidualnie umówić i na przykład 3 dni w ciszy pobyć według swojego programu i słuchać się, tak? Myślę, że to jest dobre też dla każdego z nas, takie odłączenie się od rzeczywistości na kilka dni. Takie pobycie samemu z sobą, tak? Ja nie mówię, że to jest uciekanie, ale w sensie na przykład myślę, że każdy człowiek, czy w małżeństwie, tak, powinien mieć taką odskocznię, że jest po prostu chociaż ze 2-3 dni sam. Tak, nikt od niego nic nie chce, nie wymaga. Może, nie wiem, może się wyspać, może pójść na spacer, może sobie popisać, bo może na przykład ma jakieś upodobania, lubi poezję czy coś i pisze wiersze i dawno to zostawił. To są takie rzeczy, do których wracamy, czyli taki robię coś dla siebie, a jednocześnie też słucham, co Bóg zaplanował w moim życiu. I myślę, że wtedy można dużo rzeczy zobaczyć. Tam się tak naprawdę to ludziom się otwierają oczy. Dopiero wtedy, jak jesteśmy w ciszy, właśnie zostawimy te wszystkie sprawy, tylko no, rzeczywiście trzeba zostawić te sprawy. Trzeba mieć tak, jak na przykład ja teraz, no to jest w sensie takim, że trzeba się zaopiekować, tak, dziećmi, bo zazwyczaj wiele staraliśmy z mężem sami. Jak jedno wyjeżdżało, to drugie zostawało. Teraz chcemy podjąć ten trud, żeby zostawić tą trójkę dzieci rodzicom i wyjechać razem. Ale widzę, że właśnie po prostu tak nas Pan Bóg prowadzi, bo jak się uda, to będzie.
I na koniec, niestety już na koniec, jakbyś miała życzyć naszym słuchaczom czegoś, to co by to było dziś?
Ja myślę, że wiele osób zabieganych w tym świecie myśli o takich przyziemnych rzeczach, ale fajnie by było jakby pamiętać, że tak naprawdę rodzina jest ważna. Ja wiem, że, bo też przeszyłam to, że jest ciężko, czasami mamy problemy z rodzicami, jesteśmy pokłóceni i ciężko jest. Ja wiesz, przeżyłam tą sytuację, ale często jest podjąć ten trud i być ponad tym i spróbować powiedzieć przepraszam, mimo że na przykład się nie zawiniło. To jest taki gest naprawdę, który wymaga trochę zachodu i wymaga trochę odwagi, ale warto jest wrócić do tego i nawet posiedzieć z taką osobą, posiedzieć i po prostu pobyć z sobą. Bo tak jak Jezus czeka na nas, On cały czas codziennie czeka na nas, żebyśmy tylko powiedzieli Mu tak. Przyjdź, jestem z Tobą, ale żebyśmy Mu powiedzieli tak. I myślę, że dla wielu osób, które nie wierzą, to jest trudne. Ale te, które znam i które poczuły dotyk Jezusa, w których Jezus działał cuda w ich życiu, to myślę, że każda z nich powie, że najważniejsze jest to, żeby po prostu powiedzieć Mu tak. A jeżeli Mu powiemy i zaufamy i powiemy Jezu, Ty się tym zajmij, to On będzie zadziałał cuda w naszym życiu.
Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie Joasiu.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.